Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu Politycznej Dogrywki, której tematem chcę uczynić system oświatowy w Polsce. Dziś do komentowania sytuacji zaprosiłem pana profesora Jarosława Macałę, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana, witam państwa.
I pana Rafała Zapadkę, socjologa i publicystę. Witam pana.
Witam, dzień dobry.
Panowie, rzecz w tym, że awantura polityczna, nie waham się użyć tego słowa, wokół płac nauczycieli i strajku, etc., odsłoniła przed szeroką publicznością mizerię i chaos w oświacie. Tego się pewnie organizatorzy tej awantury nie spodziewali, ale zaczynamy patrzeć bliżej na kartę nauczyciela, na pensum, na całe to zamieszanie oświatowe, tą abdykację szkoły z wychowania dzieci i młodzieży. To są rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy i właściwie nie mieliśmy szczęścia o nich szerzej podyskutować, bo też dziwne postacie zawiadywały polską oświatą. Roman Giertych, przypomnę, prawda? Pani Szumila, która nie zdała testu szóstoklasisty z polskiego. Pani Hall, która nie wiedziała w ogóle, o co chodzi o oświacie. Mam nagrania z rozmów z nią w studio Gorzowskim, prawda? I później pani Kluzik-Rostkowska też bez pojęcia. No, wiele dobrego, zdaje się, nie da się powiedzieć również o aktualnej pani, ale chodzi o te 30 lat zamieszania. Panie profesorze, jak wygląda według pana dzisiaj oświata?
No, jest to jeden z tych tematów, w których każdy z nas się chętnie wypowiada, no bo siłą rzeczy każdy jest przez system szkolny
jakoś związany, tak?
Tak, przeszedł, albo ma dzieci, wnuki, więc jest to temat, który na pewno budzi żywe emocje.
Albo był nauczycielem, jak na przykład ja.
No ja też przez 5 lat uczyłem, jakieś pojęcie o tej pracy mam. Otóż no problem polega na tym, to jest jedną stronę, którą pan tutaj odsłonił, że polska oświata przez te 30 lat nie miała szczęścia do tych, którzy nią kierowali, obojętnie jak ten resort się nazywał, bo wcześniej było jeszcze ministerstwo, w którym było i szkolnictwo wyższe, i szkolnictwo niższych szczebli, i teraz jest to odrębne, ale rzeczywiście do ministrów szczęścia nie mieliśmy i ta pani minister Zalewska jest tylko potwierdzeniem tej reguły. To było traktowane przez rządzące ekipy, no powiedzmy, jako drugoplanowy resort, stąd tego typu postaci, które się przez niego przewinęły. To jest jeden problem. Drugi to jest oczywiście kwestia tego, że przez te 30 lat przeżyliśmy dwie zmiany, no to i to radykalne. Jedna na początku XXI wieku, to jest reforma gimnazjalna, upraszczając sprawę podziału szkolnictwa na 3 szczeble. Teraz konsumujemy reformę, która cofnęła to, co się odbyło jeszcze kilkanaście, prawie 20 lat temu. I problem leży chyba w tym, już pomijając, bo tu możemy dyskutować, czy jest to lepszy, taki czy inny, że tak na dobrą sprawę jedna i druga reforma była robiona na kolanie. No, kraje duże od nas, bogatsze, zmiany w oświacie sprowadzają po pierwsze ostrożnie, roztropnie, długo nad tym dyskutują. U nas to odbywa się w rok. Na zasadzie, że początek kadencji trzeba dokonać zmian, bo później będzie bardzo trudno. Natomiast zmiany w oświacie mają to do siebie, że mają skutki długofalowe. To znaczy, wszyscy o tym wiemy, że konsekwencje takie czy inne odczuwamy dopiero i będziemy odczuwać przez lata i po latach. O tym się jakoś mało mówi, a jest to system bardzo skomplikowany i złożony. Mam wrażenie, że ci, którzy rządzą i rządzili wcześniej, mają do niego podejście, no powiedzmy, bardzo uproszczone. Ja jestem jako nauczyciel akademicki na końcu łańcucha pokarmowego, to znaczy konsumuję wszystkie wady systemu szkolnego, tego, który by funkcjonował do 2017 roku i tego, który W tej chwili, no tu jeszcze nie ma takiej okazji, ale ten poprzedni z całą pewnością wymagał zmiany, to było widać po jakości osób, które przychodziły studiować. I co do tego nauczyciele akademicy byli zgodni, że tu trzeba coś zmienić. Pytanie, czy w taki sposób i w taką strukturę, to jest już pytanie odrębne. Natomiast mówię, jest to bardzo trudna materia. Normalnie robi się tak w ten sposób, że oto młody człowiek idzie do szkoły, kończy cykl kształcenia i oceniamy to, co umiał, co potrafił na wejściu i na wyjściu. W Polsce się tego nie da zrobić, bo w międzyczasie dokonano tylu zmian, że bardzo trudno oszacować rezultaty tych zmian i mało kto się nimi generalnie przejmuje.
Panie Rafale, jakość pracy w szkole jest kompletnie niemierzalna. Przecież te wszystkie systemy płacowe są postawione na głowie. Pan jest mężem bardzo dobrej nauczycielki. Miałem przyjemność pracować w tej samej szkole. Uczyliśmy języka polskiego, więc niech pan się ostrożnie wypowiada wobec zawodu nauczycielskiego. Jakkolwiek tu nic dobrego się powiedzieć nie da, bo tu degradacja tej grupy zawodowej jest no, intelektualna również.
Tak, jest również, ale ja chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na spojrzenie na cały ten system oświaty z punktu widzenia zlotu ptaka, czyli ocena ogólna. Proszę Państwa, właściwie po co państwo się trudzi, zabiera nam w podatkach pieniądze i przekazuje na dział nazywany oświatą? Po co to robi? No, odpowiedź, może można powiedzieć, że w ogóle pytanie jest takie trochę naiwne i infantylne.
Ale podstawowe, jak słyszę.
Ale chyba bez tego nie da się zrozumieć tego całego bałaganu, który mamy w tej chwili, a który być może w poniedziałek przybierze tragikomiczne.
A to wolałbym abstrahować od tych historii.
Otóż...
Jakkolwiek abstrahować do końca się nie da, bo to jest...
Otóż to się potem odkłada w stwierdzeniu, czy nasza gospodarka jest innowacyjna. Bardzo ważne pytanie.
No w wypowiedziach wielu polityków tak, a w rzeczywistości nie.
W rzeczywistości nie jest innowacyjna. Jesteśmy na szarym końcu i w Unii Europejskiej mamy według różnych rankingów, znaczy nasza gospodarka ma tam 38, 39 miejsce na świecie. W każdym razie na pewno nie jest. Nakłady na innowacyjność w przemyśle są daleko poza poziomem nakładów w innych...
Panie Rafale, problem jest z definicją również tego pojęcia i to jest kłopot, myślę, największy.
Zgadza się.
Pod innowacyjność pod...
Różne kryteria są...
Podkłada się różne...
Ale na pewno wszyscy zgadzają się z jednym, że jeśli chodzi o innowacyjność, to jednym z podstawowych czynników, elementów jest kapitał ludzki. No kapitał ludzki jest właśnie tworzony w systemie szkolnictwa podstawowego, potem średniego. No i jeśli mamy taką sytuację, że od bardzo wielu lat, odkąd przynajmniej ja pamiętam, wszyscy przedsiębiorcy, średnie i większe firmy, ale szczególnie firmy średnie, nieustannie narzekają na brak odpowiednio przygotowanych pracowników wysoko kwalifikowanych.
Dziennikarze mają robotę na okrągło, można o to pytać i tak.
No to znaczy, że cały ten system stworzony i uprawiany do dzisiaj jest niewiele wart. Jest niewiele wart.
Bo to jest zlepek, to jest problem ideowo, ideologiczny.
Ktoś mógłby zapytać, no to w takim razie, co należy zrobić w sposób szybki, dosyć radykalny. Ja sądzę, że nie wierzę w to, żeby to się stało niestety pod tymi rządami, ani pod jakiejkolwiek innymi. To jest wprowadzenie czeku oświatowego. On wymusi...
Pomysł się przewija od 90.
Stary jak świat, zgadza się. Jeszcze w latach 80. to były pierwsze koncepcje.
Ale tam ścianą był ustrój tak. Socjalistyczny, prawda?
Oddać za pomocą kartki papieru zwanej czekiem rodzicom...
Kartą nauczyciela, chciałem przypomnieć nieśmiało.
Wprowadzona za komuny przez Jaruzelskiego i Kiszczaka.
W stanie wojennym,
bo oni nie mieli co wtedy dać nauczycielom, jeśli chodzi o finanse. no więc dali im dodatkowe jakieś tam przywileje.
Gwarancje dla najgorszych, mówiąc najkrócej. Tak. Panie profesorze, czy to jest odpowiednie potraktowanie karty nauczyciela? Ona ciągle trwa od stanu wojennego. To jest relikt PRL-owski bez wątpienia, jeśli chodzi o pochodzenie, ale też i związki zawodowe, i karta nauczyciela broni najgorszych, bo chciałem nieco skręcić tą rozmowę w stronę jakości pracy nauczycieli, jakość.
No z całą pewnością po pierwsze muszą być jakieś mierniki, po drugie no, ten czynnik płacowy, o którym tutaj wszyscy dobrze wiemy i tu też pan Rafał mówił o tych no jednak żenująco niskich zarobkach, to oczywiście powoduje selekcję negatywną. To
no, ale 35% według badań nauczycieli nie nadaje się do swojego zawodu.
Czy pewnie jest, ja nie będę polemizował z wielkościami, bo one mogą być różne, ale z całą pewnością, jeśli by się tą pracę lepiej zorganizowało, dało znacznie większe wynagrodzenia, ale w zamian za właśnie tą bardziej efektywną pracę, to z całą pewnością więcej ludzi z, no tutaj już padło to słowo, innowacyjnych, kreatywnych do tego zawodu by napłynęło i to jest kolejny problem, to on jest nie tylko związany z kartą nauczyciela, bo jeśli ona miałaby pozostać, to musiałaby pewnie zostać dosyć mocno zmodyfikowana, ale w sytuacji, kiedy no, zarobki są małe, no to
i być
wtedy,
może to będzie efekt tego zamieszania dzisiejszego, prawda?
Być może, w każdym razie jeśli są zarobki niskie, no to wtedy te przywileje, nazwijmy je pozapłacowe, odgrywają dużą rolę. Też polscy nauczyciele stosunkowo mało przy tablicy pracują, bo to też jest jedne z rzeczywiście z najniższych wskaźników w Europie, te 18 bodaj godzin. Natomiast to trzeba, jeśli chce się takie zmiany zrobić, to trzeba to wszystko dobrze przemyśleć, bo mówimy o systemie naczyń połączonych. Natomiast jeśli to się robi na kolanie, przecież no bo mówimy o tych propozycjach, które padły wczoraj bodaj ze strony rządu. Przecież dokonywano nie tak dawno reformy oświaty. To czego nie załatwiono tego rodzaju spraw? Co więcej, wycofuje się z tego, co ledwo co uchwalono. No to pokazuje no, jednak zamieszanie, to delikatnie rzecz ująwszy w tej branży, ale te wszystkie czynniki ilościowe, ale też jakościowe mamy niż demograficzne, więc jest okazja, żeby pracę szkoły poprawić, ale tu też musimy się wszyscy zgodzić. Nie da się tego zrobić bez wzrostu nakładów, czy to po stronie, czy to ten bon, no jest to jakiś sposób, ale to też musi być system odpowiednio do tego ustawiony. No, oświata polska w każdym razie wymaga zmian, ale ja chciałbym z tej perspektywy nauczyciela akademickiego, żeby to były zmiany roztropne i dobrze przemyślane, nie robione tylko po to, żeby ktoś miał aurę reformatora, że coś zmienił.
Panie Rafale, rzetelna ocena pracy nauczyciela, w ogóle sobie z tym nie poradziliśmy. Ja pamiętam za swoich czasów w pokoju nauczycielskim wszyscy wiedzieli, kto dobrze pracuje, a kto źle, tylko dyrektor tego nie wiedział. Mało tego, ja po czasie się zorientowałem, że on nie chciał tego wiedzieć, bo bardzo mu to komplikowało tą prostą sytuację. Pamiętam, jak podwyżki dawał, ja bezczelny, dosyć młody człowiek, krzyknąłem, panie dyrektorze, to woźny wystarczy, porówno. Roztropny woźny, kumaty, jak to się dzisiaj
ale
mówi.
Chyba to zostało, tak? To porówno.
Tak, mamy w postulatach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Też relikt przeszłości przecież PRL-owskiej.
Chciałem jeszcze jedno zagadnienie, jeśli pan mi na to pozwoli, nie bezpośrednio odpowiadając na pańskie pytanie. Chcę zwrócić uwagę na niekorzystną, a właściwie fatalną zmianę stosunku rodziców do szkoły i do wymagań szkoły.
Też abdykowali.
Ale i zrobili coś gorszego. Te współczesne mamuśki przychodzą do szkoły z pretensjami. Z pretensjami do nauczyciela. W ogóle do szkoły. No jak ona śmie tu moją córcię, mojego synka od nich wymagać? To tak być nie może. Dlaczego się ciągle czepia ten nauczyciel, że zachowanie jest niewłaściwe? Pan pamięta, ja pamiętam, pan profesor jest bardzo młodym człowiekiem, więc być może trochę to wtedy, jak był bardzo młody, to inaczej wyglądało. Za chwilę pan profesor powie, ale jak mój ojciec wracał z wywiadówki, ja byłem uczniem szkoły podstawowej dawno, dawno temu, to nie było żadnej rozmowy między moim ojcem a mną, że no dobra, ja cię rozumiem, synu. Po prostu zdejmował skórzany pasek i wgrzał tyle, ile się sprawiedliwie.
Prosta zasada.
Prosta zasada.
Jedność wychowawcza. Nasi, rodzice i tak nauczyciele jest, nasi, po jednej stronie, tak?
Nasi starzy, jeśli nawet pomyśleli sobie, o cholera, ten nauczyciel to nie jest chyba do końca roztropnym i mądrym, to nie ujawniali tego przed nami w domu. Po prostu, tak jak pan powiedział słusznie, trzymali stronę nauczyciela. Zmieniło się radykalnie na niekorzyść.
I to jest ten element. Panie profesorze, na koniec kilka zdań na temat, czy jest jakaś szansa, żeby szkoła wróciła do wychowania?
No, jest to problem. Ja co prawda tutaj pan Rafał mówił o, przepraszam, stosowaniu pasa. Ja tego nie popieram.
To taka bajeczka archaiczna.
I myślę, że to nie jest sposób. Ja sądzę, że
ale był.
Jasne, wiele lat temu było to, no nie wiem, nie powiem, że normalne, ale zdarzało się. Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, więc nie chciałbym tutaj swoimi doświadczeniami.
Pan profesor pewnie był grzecznym i prymusem, ale to tak się domyślam.
Różnie to bywało, ale zawsze byłem zawsze osobą spokojną. Natomiast jeśli chodzi o szkołę, to ja myślę, że to, co się tej chwili dzieje i tutaj wszyscy jesteśmy, myślę, zgodni, to jest szansa na otwarcie dyskusji. Ja powtarzam, na otwarcie dyskusji, żeby edukację w Polsce uczynić lepszą, bo rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, że wszystkie najbogatsze państwa świata inwestują ogromne pieniądze w edukację, natomiast w Polsce od wielu lat jest to sfera bardzo słabo dofinansowana. No, symbolem są płace nauczycieli, ale to nie tylko to. Więc mamy bardzo małe środki się na to przeznacza. I
czyli hasło profesora Nalaskowskiego, lepsza płaca za lepszą pracę.
Oczywiście.
Wyłącznie.
Nie można systemu edukacji przebudować na zasadzie, że mamy takie same środki, albo jeszcze jest tendencja, żeby oszczędzić.
Urawniłowki w takim obcym
to jest kolejna rzecz. Nie może, jeśli ktoś lepiej pracuje, powinien być lepiej wynagradzany. Trzeba stworzyć taki system, który to sprzyja. Mamy przecież, jest kolejny problem, o którym tutaj jeszcze chwilkę chciałbym powiedzieć.
Mianowicie, nie mamy czasu, panie profesorze.
O luce pokoleniowej. Bardzo mało jest młodych nauczycieli. To też bardzo szybko przyniesie negatywny efekt.
I selekcja negatywna ciągle żywa. Panie Rafale, jeszcze słowo? Oby to był początek dyskusji.
Słowo. Słynny, nieżyjący już polski psychiatra, Antoni Kępiński, to jest tamten wiek, w swoich wybitnych książkach, nawet kilka z nich zdawałem przeczytać w dawnych latach, napisał: nie jest problemem zastosowanie przez rodzica klapsa, czyli fizycznej przemocy. Problemem jest co innego, że należy, tak on sądził wtedy, dać jak trzeba,
sprawiedliwie.
Ale nie. A potem przytulić, a potem okazać miłość rodzicielską. Kropka.
Bardzo dziękuję panom za udział w audycji. Pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Bardzo dziękuję. To jest zgrabnie bronił swoich racji. Dziękuję państwu za uwagę. To była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Andrzej Pijanowski. Zapraszam za tydzień już o tej samej porze. Dziękuję bardzo.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.